I naszym następnym prelegentem jest pan magister Bartłomiej Krzyw, który przedstawi referat pod tytułem Liturgia jako autoritas myśli teologicznej świętego Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w sumie teologii.
Uruchomię zegarek.
Jak będzie pan sobie przerzucał? Czy...
Ja sobie będę przerzucał. Okay. Dobrze, dziękuję
tak,
bardzo.
To.
Na wstępie chcę bardzo podziękować za wyróżnienie, które jest dla mnie wielkim uhonorowaniem, ponieważ losy nagrody imieniu profesora Gogacza śledzę odkąd studiuję w Polsce. Chcę tylko powiedzieć, że ten temat nie był wybrany przypadkiem, to znaczy on łączy moje dwie pasje. Z jednej strony świętego Tomasza z Akwinu, z drugiej strony liturgię. Z trzeciej jeszcze strony pochodzi on z moich wcześniejszych studiów we Francji, gdzie zacząłem zbierać materiały do tej pracy. Jeszcze nie wiedzą, że to będzie moja praca magisterska z teologii. Gdzieś to przeleżało 4-5 lat w szufladzie i gdy z promotorem zastanawiałem się, na jaki temat mógłbym napisać magisterkę, przypomniałem sobie, że mam na dysku zachowane pliki, jakieś skany. I przysiadłem, opracowałem i urodziło się coś takiego, co mam nadzieję i Państwa zaciekawi, tym bardziej, że wnioski są dla mnie z jednej strony zaskakujące, z drugiej nie. I podzielę się już nimi teraz, ponieważ mogę nie dojść do końca. Pan profesor łaskawie powiedział, że mogę mówić maksymalnie 40 minut, bo wyszło mi 60 slajdów. Także nie wiem, czy będę miał czas powiedzieć o wszystkim. Ewentualnie proszę się zgłaszać, gdyby coś było nudne, przejdziemy dalej. Gdyby coś było ciekawe, a ja bym ominął, proszę też mi powiedzieć, to się na tym zatrzymamy. I chciałbym też Państwa przeprowadzić przez taki mój własny itinerar, to znaczy jak ta praca się tworzyła i pod względem, można powiedzieć, kompozycyjnym i pod względem teoretycznym. A więc motto mojej pracy jest następujące. Liturgia jest teologią, z czego wynika, że teologia żyje w liturgii. Tutaj mamy zdjęcie z historycznej celebracji, gdzie Jan 23 udzielał po raz pierwszy w historii sakry w rycie wschodnim, biskupowi w rycie wschodnim. Zdjęcie to pochodzi z archiwum Urzędu Ceremonii Papieskich, gdzie je właśnie i znalazłem, skopiowałem i udostępniłem w jednej z moich pierwszych publikacji. I dlaczego to zdjęcie? Dlatego, że ono pokazuje, w jaki sposób możemy dostrzegać treści teologiczne w rytuale. Ale do tego jeszcze dojdę, bo jakbym wchodził w dygresję, to byśmy tutaj siedzieli do wieczora. I ekspresowy status questionis, to znaczy temat związków teologii świętego Tomasza, czy teologii w myśli świętego Tomasza, nie doczekał się w zasadzie kompleksowego opracowania. W ostatnich latach pojawiły się dwie publikacje, o nich będziemy sobie mówić, po hiszpańsku, Borobi i Fernandeza, które starają się ująć całościowo sakramentologię Tomasza, a gdzieś tam w jednym rozdziale mówią o jego teologii liturgicznej czy teologii liturgii. Ja tutaj już pomijam kwestię, należałoby mówić o teologii liturgicznej niż o teologii liturgii. Tutaj idę za Fagenbergiem czy Szymałem. Jeśli będzie czas, tam jest na paru slajdach, zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ale ja się podpisuję pod teologią liturgiczną jako pewną subdyscypliną teologii, a nie, można powiedzieć, jakąś gałęzią tylko i wyłącznie podrzędną badań teologicznych. A jeśli chodzi o Polskę, nie mamy praktycznie nic. Gdy robiłem kwerendę, znalazłem zaledwie sensu stricto dwa artykuły, dwuczęściowy, można powiedzieć, artykuł księdza Buksakowskiego z ruchu biblijnego liturgicznego sprzed chyba 50 czy 60 lat. Już dokładnie nie pamiętam. Dobrze, dalej. Kwestia dlaczego? Po pierwsze, dlaczego Tomasz? Tu myślę, że nie muszę specjalnie przekonywać. Dlaczego Suma Teologii? Jak wiemy, jest to dzieło teologiczne par excellence, jakkolwiek pisane dla początkujących i ciągle za takiego za takiego się uważam. Ale tak, tak, De Cristo. Dlatego, że jest to chyba najbardziej reprezentatywny wycinek z sumy teologii, jeśli chodzi o tematykę pracy, to znaczy jeśli chodzi o argumenty ex theologia czy ex autoritate teologie w dowodzeniu teologicznym świętego Tomasza z Aquino, a także jest pewien argument teologiczny, Chrystus jako alfa i omega, Chrystus jako centrum teologii. Dlaczego teologia, liturgia jako autoritas? Ponieważ historycznie liturgia była deprecjonowana. Po drugie, dzisiaj teologia się zaczyna doceniać. Mamy dwa nurty, rzymski, amerykański, tej szkoły, czy szkół teologii liturgii, czy teologii liturgicznej. Tam też jest spór i wszystkie właśnie podkreślają to, że teologia, teksty liturgiczne, czy nawet historia tego, jak się rozwijały dane ryty, może nam wiele mówić o tym, jakie akcenty, jeśli chodzi o wiarę, były podkreślane w danych wspólnotach, a także jak postępowała ewolucja dogmatów. Oczywiście nie w znaczeniu, że dogmaty mogą ewoluować, ale w tym, jak one były odkrywane, czego najlepszym przykładem jest niepokalane poczęcie. I to również u Tomasza z Akwinu. Nie wiem, czy Państwo pewnie tak wiedzą o kontrowersji, jeśli chodzi o niepokalane poczęcie świętego Tomasza. Są dzieła pisane, całe podręczniki 500-stronicowe po łacinie, że u świętego Tomasza jest prawda o niepokalanym poczęciu explicite. Jest taka rozprawa po łacinie pisana gdzieś tam na Uniwersytecie Rzymskim. Ja do tego zaglądałem i teolog twierdzi, że ci, którzy odżegnują się od Tomasza w kwestii tego dogmatu, no, mówią nieprawdę. Dobrze, bo wejdę znowu w dygresję, idźmy dalej. Kontekst teoretyczny, tutaj krótki tylko szkic. Ważne są pojęcia i w swojej pracy na początku właśnie próbuję wyjaśnić, może nie wyjaśnić, opisać tą zasadę lex orandi, lex credendi, która jest ważna, jakkolwiek często mylnie rozumiana albo nadinterpretowana, czy też upraszczana. Tutaj możemy wziąć pod uwagę tradycjonalistów, dla których wystarczy, że zmienimy jeden przecinek w jakiejś modlitwie liturgicznej, która przez 300-400 lat brzmiała tak, a nie inaczej, to już jest herezja, zamach na wiarę. Kwestia też miejsc teologicznych, tych autorytetów, do których sięgamy, aby dokonywać badań teologicznych, czy wyjaśniać tajemnice naszej wiary. Taki trójczłon, liturgia, cultus divinus, doktryna i relacje między nimi. Jeśli chodzi o oś historyczną, to no, trzeba wspomnieć o Melchiorze Cano, który napisał słynną pracę De Locis Theologicis, ruch biblijny liturgiczny, ożywienie badań nad liturgią i aktualna teologia liturgii. I tutaj tylko trzy cytaty. Ja to szerzej w pracy rozwijam, jeśli ktoś chce, oczywiście udostępnię czy prześlę. Greger, który pisze, że liturgia jest najbardziej wiarygodnym interpretatorem zbawczego misterium. Trzeba podkreślić, jak mocne jest to stwierdzenie. Guardini, dla którego w liturgii ukazuje się odblask świętej rzeczywistości, możemy ją usłyszeć i dotknąć jej. I wreszcie Szeman czy Ratzinger, cytowani przez Fertka, że liturgia jest ontologicznym fundamentem teologii. Brzmi to filozoficznie bardzo, 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 bardzo mocno. Pojawiały się też pewne problemy odnośnie wielości i różnorodności zwyczajów czy rytów. W różnych rytach mamy inne kalendarze, czy nawet w obrębie samych rytów łacińskich mamy inne modlitwy na poszczególne dni, czy nawet jeśli chodzi o liturgię ambrozjańską, która jest aktualnie jeszcze sprawowana i po staremu, i po nowemu w diecezji mediolańskiej, ale też w Bergamo. Czasami różnica jednej parafii, a nawet w jednej parafii są z różnych ksiąg odprawiane msze, to jest tego samego dnia. Mamy adwent, a mamy jeszcze okres zwykły. Mamy modlitwy pokutne, a mamy jeszcze radość niedzielną zmartwychwstania. To są pewne problemy, które oczywiście można próbować jakoś wyjaśniać. Różnice teologiczne, rubryki, nigryki, ja bym tu postulował jakąś równowagę między obydwoma. Dlaczego? Ponieważ w ceremoniach, w rozwoju ceremonii i tym, jak one wyglądają, możemy też, za nimi kryją się pewne intuicję teologiczną. Najprostszy przykład, mszy odprawianej tak zwanej trydenckiej, kapłan przyklęka od razu po konsekracji. Wypowiada słowo konsekracji, przyklęka, podniesienie i przyklęka. W mszy zreformowanej, tak zwanej Pawła VI, kapłan odmawia słowa konsekracji, podniesienie i dopiero przyklęka. Różnica jest diametralna. Nawet gdyby zapytać, jak pytałem, kiedy robiłem eksperyment własną babcię, babciu, kiedy następuje przeistoczenie? No jak to kiedy? Jak ksiądz podnosi hostię do góry? Wtedy się opłatek przemienia w ciało Chrystusa. I widać, jak takie nawet, można powiedzieć, małe rzeczy wpływają na takie, można powiedzieć, ogólne pojmowanie prawd wiary. Małe podsumowanie kontekstu teologicznego. Źródło i szczyt, konstytucja o liturgii, jeśli pamiętam, chyba artykuł 7. Liturgia jest złączona nierozerwalnie z Pismem Świętym, tradycją oraz praktyką Kościoła. Najstarsze pisma chrześcijańskie, jakie mamy, podają modlitwy, które były używane właśnie w czasie liturgii, czy można powiedzieć paraliturgii agap. Jest też bardzo ważny i rzadko podkreślany element egzystencjalny, jeśli chodzi o liturgię. Liturgia jest tym miejscem rozumianym bardzo szeroko, w którym człowiek może wejść w kontakt uprzywilejowany z Bogiem. Znaczy nie taki jak oczywiście, jeśli chce się modlić, zamknij się w swoim pokoju i się módl. Niemniej trzeba podkreślić, że w liturgii jest obecność Chrystusa, jest, jeśli mogę użyć takich słów, mocniejsza, chociażby przez to, że jest obecny realnie, substancjalnie, prawdziwie, czy też w Słowie Bożym, czy też jako we wspólnocie Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Część piąta, Tomasz z Akwinu, mówię 11 minut. Siódmy z... Dobrze, będę się starał przyspieszać. Gdybym kogoś zapytał, czy święty Tomasz jest liturgistą w dzisiejszym rozumieniu, każdy by powiedział, no nie, nie ma żadnego traktatu, o liturgii nie pisał, wszyscy go będą kojarzyć, o, mistyk, tak, napisał całe Oficjum na Boże Ciało, pracę ojca Pierre Margi dobitnie świadczą, i to już jest niepodważalne, że święty Tomasz jest autorem Oficjum i nie ma tutaj żadnych wątpliwości, bo czasami jeszcze w Polsce, jak są jakieś takie popularne artykuły, brewiarz, katolik, coś takiego, czasami przeglądam, ktoś pisze, jakie wspomnienie, że przypuszcza się, że nie. Nie. Święty Tomasz jest autorem i to wszystkich tekstów, które znamy. No i trzeba podkreślić, że studia nad teologią liturgiczną, czy teologią liturgii Akwinaty są współczesne. Wszystkie prace, do których dotarłem, tak naprawdę to XX wiek, a nawet lata 30, 40 XX wieku. Ważne dla Tomasza jest to, że liturgia stanowi dla niego, tu już troszkę wybiegam do wniosków, autentyczne źródło dla teologicznej argumentacji. Ja to postaram się pokazać na trzech przykładach. Wybrałem trzy przykłady z 12, które są w Traktacie de Christo. Mam nadzieję, że chociaż z jednym, dwa się uda pokazać. Teologia Tomasza jest zanurzona w kontemplacji. Tomasz pisze, można powiedzieć tak kolokwialnie, o tym, czym żył na co dzień. To było jego życie. Bóg, Chrystus, liturgia, to było jego życie. I był też mistagogiem, o czym świadczy traktat o sakramentach. Już wspomniałem, brak odrębnego traktatu. Główne miejsca, gdzie pojawiają się wątki liturgiczne i ta argumentacja z autorytetu liturgii, to traktat o prawie, traktat o cnocie religijności, o cnocie moralnej religijności i traktat o sakramentach in genere. Bardzo ważne jest też tak zwane expositio missae. W średniowieczu wielu autorów pisało tak zwane właśnie expositiones missae, gdzie objaśniali ceremonię mszy świętej. U świętego Tomasza jest to bardzo ciekawe. Pisał o tym rozprawę doktorską Rasmussen, a także cykl artykułów Frank Marie Coex w Revue Thomiste. Jest to naprawdę, naprawdę ciekawe. Coex odwalił kawał, jeśli mogę tak powiedzieć, dobrej roboty, zebrał wszelkie źródła, porównał Tomasza z tym, jak to robili franciszkanie, jak to robili w Rzymie i pokazał, na czym polegają różnice. Artykuły no, nie są dostępne online, jeśli ktoś będzie chciał, ja posiadam, to też udostępnię. Również sentencje, z tym, że jeśli chodzi o sentencje, wszyscy autorzy którzy omawiają kwestie liturgii u Tomasza, traktują trochę po macoszemu, ponieważ jest to dzieło wczesne Tomasza i w dodatku różniące się nieco od tego, co mamy w sumie teologicznej, a więc tylko się odwołują fragmentarycznie, bardziej się skupiają na przykład Borobia czy Fernandez, o których będziemy mówić, skupiają się na sumie teologii. Jakkolwiek artykuł Buksakowskiego dotyczy właśnie Expositio Missae z komentarza do sentencji. Warto jest podkreślenia dla Akwinaty i dzisiaj również ogólnie, jeśli chodzi o filozofię i teologię, realistyczna antropologia. To znaczy Akwinata, jak wiemy, nie jest ani przesadnym mistykiem, ani nie jest, można powiedzieć, zaciekłym kultywatorem ciała na zasadzie, jak chcesz sobie zrobić dobrze, to sobie zrób. I dlaczego ważne? Dlatego, że ta realistyczna antropologia, ten, można powiedzieć, arystotelesowy hylomorfizm, to podkreślenie z tego, że człowiek to jest dusza i ciało, że to nie są rzeczy odrębne, rzeczywistości odrębne, pozwala nam uniknąć ślepych zaułek, takich jak pietyzm, formalizm, mistycyzm, intelektualizm, czy magiczne formy traktowania kultu. Podać chociaż przykład, tak zwanej ulubionej dla Tomasza jako przykład Wetuli, staruszki, która, dajmy na to, jeśli myśli sobie, że jeśli odmówi 10 razy, po 10 razy zdrowaś Mario, to wtedy coś się jej stanie. No tak to nie działa teologicznie. Dobrze, wchodzimy bardziej w szczegóły, tylko ja się zastanawiam, czy jest sens. Może przejdziemy dalej. To są podstawy, można powiedzieć, tej antropologii tomaszowej. Przedmiotem sąd religijności jest Bóg, kult jest należny Bogu, ale to jest też nasze uświęcenie. W kulcie uczestniczymy w liturgii, otwieramy się na łaskę. I to, że my uczestniczymy w rytuałach i te rytuały są takie rozbudowane, to jest dobry argument tomistyczny przeciwko współczesnej reformie liturgii. To odpowiada uposażeniu metafizycznemu człowieka. To znaczy my potrzebujemy, aby te rytuały były rozbudowane, aby one były takie, a nie inne, aby te znaki w krzyżach kamiennych się pojawiały, aby były ładne szaty liturgiczne, a nie plastikowe, aby świece były prawdziwe, a nie z wkładem z rafinerii jasłu i tak dalej, że pozwolę sobie na taki żart. Tutaj tylko można podkreślić, że cnota religijności dla Tomasza dotyczy przede wszystkim rzeczywistości duchowej, a to znaczy, że tych zewnętrznych nie można uznać za magiczne, to znaczy one nie są oderwane od ducha. To, co jest zewnętrzne, jest złączone z duchem i ono powinno wypływać z ducha i do niego niejako kształtować. I tutaj mamy najważniejsze cechy. Myślę, że mniej więcej każdy z nas będzie kojarzył, o co chodzi. Kult jako język komunikacji z Bogiem, mamy ten nurt wstępujący. Także podkreślenie właśnie w tej cnocie tego, że kult powinien być społeczny. Powinien mieć wymiar wspólnotowy, a nie tylko indywidualny. I to jest bardzo mocny Tomasza argument za tym, że typowy argument kogoś, kto mówi, że ja wierzę, ale nie chodzę do kościoła. Bo ja się mogę sam pomodlić. No nie. Wtedy to nie będzie, można powiedzieć, kształtowanie cnoty religijności, tylko jakiegoś indywidualizmu. Brak szczegółowych studiów, tu już kolejny 18, dobrze, jeszcze mam 22 minuty, powiedzmy. Nie zajmowano się Tomaszem, zajmuje się Tomaszem aktualnie, można powiedzieć, wysyp studiów. I tutaj wszystkie źródła, jakie omawiałem, do jakich dotarłem, i chciałbym pokazać tylko, jaka to jest mniej więcej tematyka. Pierwsza książka, struktura liturgii mszy według świętego Tomasza, walor socjalny, walor społeczny liturgii według świętego Tomasza. To już 46 rok, na kanwie ruchu liturgicznego. Misterium ciała i krwi Chrystusa, msza według świętego Tomasza. Jest bardzo fajne studium Dawida Bergera, święty Tomasz i liturgia pisane z takiej pozycji czysto tomistycznej. I właśnie książka Borobi, tutaj zdaje się nawet okładkę wrzuciłem. Potem mamy Fuente, to będą, zdaje się, książka, artykuły, modlitwa, liturgia Hansensa, De natura liturgii ad metrem Sancti Tome, Hering w zasadzie przepis pasuje, jeśli tak mogę powiedzieć, Hansensa, przynajmniej na tyle, na ile się do niego odwołuje w przypisach, bo do Hansensa nie udało mi się dotrzeć, jeśli dobrze pamiętam. I Konstytucja o liturgii, argumenty, bardzo ważna książka jest Wagagniego, Teologia i Liturgia świętego Tomasza, to jest w jego standardowym dziele Senso Teologico della Liturgia. Ja używałem 65 roku, w nowszych wersjach ten rozdział poświęcony Tomaszowi w zasadzie się nie zmienia. Borobia napisał jeszcze jeden artykuł, zdaje się, że pisał również doktorat w Rzymie. I Fernandez pisze dwa artykuły. Ja być może, że wcześniej pomyliłem jakieś nazwiska, to z pośpiechu. Kolejny artykuł i rozdział, tutaj wspomniany Coex. Coex napisał rewelacyjny doktorat o antropologicznych podstawach kultu świętego Tomasza z Aquino na Angelicum, który został potem przedrukowany w fragmenty, niektóre rozdziały Sedes Sapiensie, to jest periodyk Bractwa Świętego Ferreriusza z Francji. Dobrze, kolejne to już Buksakowski i tak dalej, pomijam. Dobrze, kolejny punkt. 20 slajd, jesteśmy w 1/3, hurra. Autoritas w teologii świętego Tomasza inne w ogólności, to możemy sobie pominąć. Jak Tomasz używa autorytetów, mamy Pismo Święte, Ojcowie. Myślę, że to jest wszystkim mniej więcej znane. Dobrze, to możemy pominąć. I tutaj już przechodzę do, no można powiedzieć, właściwej części, czyli do omówienia tego, co piszą komentatorzy, czyli ci najważniejsi autorzy, do których dotarłem po kolei, najpierw zdaje się tak chronologicznie, czyli pierwszy był Hermann Hering. W liturgii zawierały się nie tylko prawdy wiary, ale cała wiara chrześcijańska wraz z dogmatyką moralną. Ceremonie je ukazują i wyjaśniają. Liturgia nie jest sprawą prywatną. Od początku istnienia Kościoła i teologii liturgia była zwornikiem tejże wspólnoty. Liturgia jako autorytet pojawia się nie tylko u ojców, ale i w dekretach soborów czy w ogłoszeniach doktrynalnych, której bardzo ważny jest właśnie dogmat o niepokalanym poczęciu. Co więcej, Hering zdaje się jako pierwszy podaje wypis, ale jeszcze tam chyba niekompletny, cytatów z sumy teologii odnoszących się, które można uważać za używanie liturgii jako autorytetu w dowodzeniu teologicznym i odnosi się do różnych, można powiedzieć, momentów liturgicznych, czy też elementów liturgii, jak kanon, kolekty, modlitwy, czy ceremonie. I też pokazuje, i to będą wszyscy potem pokazywać, że święty Tomasz robi rzeczywisty i realny użytek z liturgii, wbrew temu, jak była ona potem traktowana, to znaczy, że jeśli były traktaty teologiczne, to liturgię traktowano po macoszemu, i zachęca, żeby współcześnie być tak jak Tomasz, to znaczy używać liturgii w swoich traktatach teologicznych. Tutaj tylko wypis cytatów, to jeśli ktoś będzie chciał, oczywiście prześlę. Wagagini, nie wiem, czy mówię dobrze po włosku, czy to ma być chyba Wagagini, czy Wagagini, nie wiem. Bo miesza z tym. Odwołuje się do Heringa i Traversa. Travers napisał tą książkę o walorze społecznym liturgii. Uciekanie się do liturgii jako źródła teologicznego wpisuje się w generalny styl i metodę argumentacji Tomasza i ogólnie w metodę scholastyczną, gdzie szeroko odwoływano się do koncepcji auctoritas. U Tomasza jest to znacznie głębsze niż u późniejszych teologów, właśnie ze względu na koncepcję znaku, i to się odnosi do teologii sakramentalnej. I u Tomasza, zauważa Wagagini, to włączanie liturgii do dowodzenia teologicznego jest naturalne. Znaczy, to się nie pojawia tam sztucznie. Na tej zasadzie, że jak mamy traktaty teologiczne, to podajemy ojców, dekrety i tak dalej, na końcu z liturgii, no bo trzeba. U Tomasza to jest płynne, to wypływa niejako samo z siebie. Postaram się to pokazać właśnie na przykładach. Wagagini podkreśla, że święty Tomasz jest dobrym przykładem tego, jak wystrzegać się skrajności. To znaczy przypisywania za wielkiego autorytetu liturgii, ale też przypisywania za małego, czy w ogóle nie przypisywania autorytetu autorytetu liturgii. Borobia tego. Aha, Borobia zdaje się, że jak razem z mylę tych Hiszpanów. To są, zdaje się, na ile sprawdzałem, jeszcze jak byłem we Francji, wszystkie miejsca w sumie teologicznej, a nie, to są w ogóle ze wszystkich dzieł świętego Tomasza podzielone tutaj jako liturgia, jako modlitwy liturgiczne, a tutaj poszczególne sakramenty. Jakbym mówił najkrócej, to Borobia podkreśla, że Tomasz jest jak ojcowie Kościoła, to znaczy u ojców Kościoła widzimy, że ten użytek liturgii jest również naturalny. Oni swobodnie przechodzą od tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym, do tego, co, czym modlimy się w liturgii. U Tomasza jest to samo. Mamy Fernandeza. Aha, on napisał dwa artykuły. Są praktycznie identyczne w dwóch różnych rewistach Tomistika, chyba ich Salamanki i Periodyk Angelikum, zapomniałem nazwy. Dobrze, to może przejdziemy, bo w zasadzie wszyscy autorzy skupiają się na tym samym, teologia znaku i tak dalej. Aha, Fuente, tak? A, dobrze, już wiem. Fuente napisał doktorat w 1997 roku na Angelikum, a potem wydał w 2012 roku książkę o teologii sakramentalnej Tomasza. Fuente idzie najdalej ze wszystkich, ponieważ stwierdza, że liturgia nie jest tylko jednym z miejsc teologicznych u Tomasza, ale jest jednym z trzech najważniejszych miejsc obok Biblii i Ojców Kościoła. Tomasz, jak ma naprawdę problem, co zrobić, to odwołuje się albo do Pisma Świętego, ciach, mamy tak i tak mówi Pismo Święte, koniec, albo do Ojców Kościoła, Augustyn albo Jan Chryzostom mówi tak i tak, koniec, albo w liturgii modlimy się tak i tak, nie ma tematu. Oczywiście nieco upraszczając. Dobrze, ponieważ mówię już za długo, Berger. Pierwszy punkt to chodzi o to, że liturgia jest jednym z trzech najbardziej istotnych dla Tomasza miejsc teologicznych. Równowaga oraz rola liturgii jako weryfikatora tez teologicznych. Jeśli ktoś coś mówi w teologii, sprawdźmy, jak się modlimy. I tutaj odwołuję się do Fagenberga. Mam osobny rozdział na ten temat właśnie teologii liturgii. Liturgia jest traktowana u Tomasza i pozwalam sobie tak stwierdzić na tyle, na ile pozwala mi analiza tych tekstów z Traktatu o Chrystusie. Liturgia jest teologią żywą, jest teologią w ruchu. Czy to nie jest coś statycznego, coś danego raz na zawsze, ale to jest coś, co cały czas rodzi się, można powiedzieć, z serca i do serca ma chrześcijańskiego wpływać. Ósma część. Przechodzimy do Traktatu de Christo i tutaj tylko zaznaczenie, że to, o czym już w zasadzie mówiliśmy, że to, co niewidzialne, ma się łączyć z tym, co widzialne, i to, co widzialne, wskazuje na to, co niewidzialne. I Chrystus jako liturg par excellence. W traktacie mamy 12 odwołań. Tomasz odnosi się do tekstów zarówno znajdujących się w mszalek, Exultet, Kolekta, z brewiarza, hymny i teksty Ojców Kościoła, a także do praktyk liturgicznych. I tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o Matkę Bożą, można by zbudować całą pracę o mariologii liturgicznej, o związkach mariologii i liturgii u Tomasza, a nawet pisze o paramentach liturgicznych. Tak, tutaj liturgia jako weryfikator i drugi punkt to jest to, jak ja postępowałem. To znaczy podaję tekst łaciński, potem podaję tłumaczenie polskie za sumą londyńską, potem ewentualne uwagi do tłumaczenia. Zdarza się, że jak Tomasz cytuje jakiś tekst i pisze, że to jest Augustyn albo z danej modlitwy brawieżowej, tłumacz pomija tą w tym względzie bardzo istotną informację. Potem mamy tłumacze kontekst, czyli teoretyczny, czyli jaki to jest artykuł, w jakiej sekcji, czego dotyczy problem, i na końcu komentarz historyczno liturgiczny. To są te miejsca, które, w których pojawia się dowodzenie na podstawie argumentów z teologii. I dwa przykłady wybrałem. Tylko oczywiście nie zapisałem, które to są. Aha, tak, te pogrubione to są wybrane przykłady. Mamy tekst łaciński, tekst polski. O Najświętszej Pani śpiewamy, że zasłużono się Pana Wszechrzeczy. Dokonało się to przez wcielenie, więc wcielenie było zasłużone i tak dalej, i tak dalej. Uwagi do tłumaczenia. No tutaj można powiedzieć uwaga językowo-znaczeniowa. Kontekst. W artykule Święty Tomasz odpowiada na pytanie dotyczące zasług wcielenia. Pokazuje, że wcielenie Słowa Bożego nie jest niczyją zasługą, a wynika z ogromnego Bożego miłosierdzia względem grzesznych ludzi. Zaznacza, że również Chrystus nie mógł zasługiwać na swoje wcielenie, bo to prowadzi w konsekwencji do uznania, że najpierw był tylko człowiekiem, a potem dopiero Bogiem. I komentarz. Tekst, do którego się odwołuje Tomasz, to najprawdopodobniej antyfona Rorate Celi. Nie mamy nigdzie cytatu. Nie pojawia tam, jest przedstawienie pewne gramatyczne i nie ma też nigdzie indziej, jak szukałem w sakramentarzach czy w jakichś tekstach liturgicznych, nie znalazłem tego tekstu. Wiemy na pewno, że Tomasz tą antyfonę znał. Pomnijmy sobie wyjaśnienia legendarne. Wiemy, kiedy była włączona do oficjum i kiedy znalazła swoje definitywne miejsce w liturgii. Bogactwo teologiczne antyfony, które podkreśla wyjątkowość Bożej Rodzicielki. Kolejny fragment. A jednak Kościół obchodzi uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół ustanawia uroczystości tylko na cześć świętych. Najświętsza Panna była więc święta w momencie urodzenia się. Musiała być wobec tego uświęcona w łonie Matki. Kwestia 27 dotyczy świętości Najświętszej Marii Panny. Tomasz nie pisał wprost o niepokalanym poczęciu. Wiemy, że na pewno wiedza biologiczna nie pozwalała mu na stwierdzenie tego, że była niepokalanie poczęta wprost. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale 40 tydzień chyba ukształtowanie się duszy. Jeśli się mylę, to mnie można oczywiście poprawić. I argument z liturgii pojawia się w kluczowej części i takich jest chyba najwięcej, w set kontra. To znaczy jako ten, który burzy, jak wiemy, całą wszystkie obiekcjones. I tu Tomasz się odwołuje do tradycji liturgicznej i praktyki tego, że w Kościele się obchodzi takie święto, mimo tego, że się twierdzi, czy że są kontrowersje odnośnie świętości Matki Bożej. Tu mamy historię całego święta i podkreślenie, że praktyka liturgiczna staje się wyrazicielką prawd wiary, które nie było jeszcze do końca poznane i opracowane przez teologów. Oczywiście później, już po ogłoszeniu dogmatu, jaki traktat nie weźmiemy mariologiczny, mamy omówienie tego, że już wtedy i wtedy obchodzono takie i takie święto, które potem stało się świętem niepokalanego poczęcia. A więc liturgia wyprzedziła, można powiedzieć, ewolucję dogmatu, czy dojście do tego, że do ogłoszenia dogmatu. I trzeci przykład. A hymny brewiarzowy, którego autorem jest Ambroży, godne Boga jest takie narodzenie i chodzi o realność ciała. Tutaj tłumacz opuszcza informacje. I czy Matka Boża była dziewicą w momencie narodzin Chrystusa? Tu mamy kontekst i komentarz. Jaki hymn cytuje święty Tomasz Ambrożego, kiedy powstał? Co o nim wiemy, dlaczego ważny przykład używania liturgii jako w argumentacji teologicznej, bo twórczość liturgiczna w Kościoła nie była kaprysem, ale wyrazem wiary przekazanej przez apostołów. Krótkie podsumowanie tej części. Widać szacunek, jakim darzy Tomasz liturgię i odwołuje się do niej zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych oraz to, że przypisuje jej znaczny autorytet, bo cytuję ją, można powiedzieć, używa argumentów z liturgii przeważnie, używając również obok argumentów albo z Biblii, albo z ojców Kościoła. Dobrze, tu coś pogrubiłem. Pełnoprawna, autorytatywna, autoritas, tutaj mam, masz, napisałem, przepraszam, autorytet teologiczny, ważne i uprawnione miejsce teologiczne. Tomasz ma świadomość, że liturgia jest strażniczką wiary i wyrazicielką wiary, z wiedzy tej umiejętnie korzysta. Słowem dla Tomasza było czymś naturalnym, że odwoływał się do liturgii, jeśli były jakieś problemy teologiczne, które w tej liturgii były poruszane. Te argumenty pojawiają się we wszystkich częściach, również w obiekcjach, jak i w set kontra, jak i w wyjaśnieniach, jak i w odpowiedziach na obiekcje. Trzeba zaznaczyć, że czasami albo przecenia, albo nie docenia pewnych argumentów. Niedocenienie to niepokalane poczęcie, a docenienie to termin pokłonu trzech króli. Jest chyba do dzisiaj kontrowersja, czy to było zaraz po narodzeniu, czy już po powrocie do Nazaretu, zdaje się, wśród biblistów. Liturgia w Tomaszowym dziele jest rzeczywistym autorytetem i miejscem teologicznym. Na tym zakończę, bo mówię już 35 minut, a więc pewnie o 15 za długo. Jeśli ktoś by chciał,